Chciałbym się dzisiaj podzielić ze słuchaczami Radia Pielgrzym moim kazaniem, jakie miałem wczoraj, to znaczy 26 czerwca roku 2016, na naszym nabożeństwie w zborze Dobra Nowina w Pruszkowie, gdy kończyliśmy rok szkolny, nauczanie w szkółce niedzielnej. I dzieci z trzech kompletów przedstawiły nam bardzo ciekawy program, którym się przeplatały i pieśni, takie pieśni, które znamy, śpiewamy w zborze, ale one to wykonały same, grając na pianinie, na gitarze, śpiewając, ale też i recytowały różne teksty Pisma Świętego. I między innymi jeden z chłopców odczytał, a właściwie zarecytował ten werset z pierwszej Księgi Samuela, rozdział 16, wiersz 7. Ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.
Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. 1 Samuela 16:7.
I wtedy razem z dziećmi żeśmy sobie uświadomili, jakie były okoliczności tego wydarzenia. W Izraelu był pierwszy król, Saul. Mężczyzna wysoki o głowę, przewyższał innych mężczyzn o głowę. Mężczyzna odważny, dzielny, ale jednak mimo wszystko był Bogu nieposłuszny. Bóg stwierdził, że jednak jego serce nie jest takie właściwe, jego postawa nie jest taka do końca właściwa, by nadal mógł być królem w Izraelu. Dlatego powiedział do proroka Samuela, aby poszedł do Betlejemu, do rodziny starego Isajego, żeby tam właśnie u Isaja wśród jego ośmiu synów namaścił jednego z nich na króla. No i gdy sobie czytamy ten fragment, to na przykład zobaczył Eliaba i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan mówi, nie patrz na jego wygląd. Nie patrz na jego wzrost, bo ja go nie uważam za godnego. I dlaczego Bogu się nie podobał ten, kto się podobał ludziom? Dlatego, że Bóg nie patrzy na to, co jest przed oczyma. Nie patrzy jak człowiek, ale Pan patrzy na serce, patrzy do wnętrza. No i Isaj przywołał swojego następnego syna, Abinadaba, kazał mu przejść przed Samuelem, ale Samuel mówi, także i tego nie wybrał Pan. I tak kolejno siedmiu synów defilowało przed Samuelem i się okazywało, że to nie ten. Aż wreszcie Samuel mówi, czy to już wszyscy młodzieńcy? A ojciec mówi, no jeszcze jest najmłodszy, ale on pasie trzodę. A więc poślij po niego, sprowadź go, bo do stołu nie zasiądę, aż przyjdzie tutaj. I dalej czytamy w 12 wersecie, że ten chłopiec był jakiś inny niż tamci. On się nie nadawał do wojska, do armii. Nie był żołnierzem. Ojciec go posłał do owieczek, do stada i był tam pasterzem. Czytamy, że był on rumiany. Miał piękne oczy, ładny wygląd. Gdy sprawdzałem w innych przykładach, w oryginale, to właściwie on miał jasne, płowe włosy, a czasami jest przełożone, że był rudy. A więc był taki delikatny, jakiś inny niż tamci zdolni do wojaczki jego bracia. Ale nagle Pan mówi do Samuela, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. I wtedy Samuel wziął róg z olejem namaścił go w gronie jego braci i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i na nim nadal pozostał. A więc Pan patrzy na serce. Patrzy na tego człowieka, który jest wewnątrz. I kiedyś, pamiętacie, mówiłem, że chętnie bym pokazał moje zdjęcie, gdy miałem 8 czy 10 miesięcy. Wtedy moja mama była na Syberii, tam mnie urodziła, a ojciec był na froncie, na wojnie i nie widział mnie, więc ona mu co jakiś czas, co kilka miesięcy robiła zdjęcia, chodziła do fotografa i wysyłała, żeby ojciec widział, jaki jest jego pierworodny syn. I są nam zdjęcia od tak wczesnego okresu w tamtym czasie. I potem, gdybyśmy spojrzeli na zdjęcie, gdy mamy lat 8, czy 10, 15, 20, 30, 40 i później w takim wieku, jak ja w tej chwili, już 73, to nagle byśmy stwierdzili, że to nie jest ten człowiek. Właśnie u nas tam stoi w dużym pokoju, stoi takie zdjęcie, ja z żoną, nasza córka tam ma 2 latka. A więc to było lat temu 46. I gdy ktoś patrzy, to nie rozpoznaje mnie. I to jest wujek, to jest brat, to jesteś ty, dziwią się ci, którzy przychodzą i widzą to zdjęcie. A więc tak się zmieniamy. I każdy się będzie zmieniał i że trudno będzie komuś, kto nas nie widział w tym czasie albo nie znał w ogóle w tamtym czasie i przez długie lata nas też ktoś, kto nas znał, nie widział, jakaś była długa przerwa, nas nie rozpozna. Mój kolega kiedyś przyleciał do Stanów Zjednoczonych i miał go ktoś spotkać. No i się wszyscy już spotkali, wyszli, poszli. I on prawie, że już sam jest w tej hali, tak idzie, patrzy, no nie ma nikogo, jest zdziwiony, zawsze go w tej miejscowości w Stanach witali. Ale patrzy, że tam jakiś człowiek stoi z kartką i patrzy, a on miał w ręce zdjęcie tego właśnie, którego miał spotkać i nie widzi tego człowieka. A on podchodzi i mówi, czy pan może czeka na kogoś z Polski? No tak, czekam na tego i tego, powiedział imię, nazwisko, to jestem ja. No niemożliwe. I pokazuję mu zdjęcie. No i rzeczywiście ogromna różnica, bo zdjęcie było sprzed wielu, wielu lat. Wiecie, ten temat dzisiaj z wami omawiam i dorosłym, i młodzieży, i dzieciom chcę powiedzieć, bo spójrzmy na pewne fotografie. One będą bardzo drastyczne, przepraszam. Zaraz je wyświetlimy. Ale ja byłem poruszony, gdy w pewnym dodatku tygodniowym do pewnej codziennej gazety zobaczyłem zdjęcie tej kobiety. Tytuł Najbrzydsza kobieta świata. A potem przeczytałem rozmowę z nią. Później w internecie sobie obejrzałem różne strony przez nią prowadzone, o niej, artykuły. Również i ten artykuł sobie poprzez prenumeratę pobrałem do mojego komputera, pobrałem zdjęcia. Przygotowałem taki konspekt, który też i załączam do tego kazania. W tym konspekcie również tam są i te fotografie. I właśnie opowieść tej dziewczyny, to co ona dzisiaj robi, była dla mnie zaskoczeniem. Bardzo się wzruszyłem. Ona ma na imię Elżbieta, Elizabeth. Pochodzi z rodziny meksykańsko-amerykańskiej. Dzisiaj, w tym roku, ma lat 27. I ona musi jeść co 15 minut. I zobaczcie, jaką ma szczupłą sylwetkę. Ona nosi ubrania dla dzieci. I ciekawa rzecz, że nigdy nie ważyła więcej niż 28 kg. W błyskawicznym tempie spala kalorie, a po jej urodzeniu lekarze stwierdzili, że Lizzie, czyli Elżunia, nie przeżyje. Ale ona skończyła studia na Wydziale Komunikacji i wydała książkę o swoim schorzeniu. W internecie, na Instagramie ma profil, prowadzi blog, ma własny kanał na YouTube, publikuje swoje zdjęcia, ale spójrzcie, jakie są to szkaradne zdjęcia. Przepraszam za wyrażenie, że szkaradne, ale spójrzcie, kolejno na te 6 zdjęć popatrzcie. Zauważcie też, że nie ma prawego oka. Gdy miała lat 14, straciła również i oko. Kilka razy w roku jest w szpitalu, dlatego że różne choroby ją atakują. Ta dziewczyna, gdy była w wieku przedszkolnym, gdy pierwszy dzień w przedszkolu, weszła ładnie ubrana i podeszła do jakiejś dziewczynki i mówi: cześć, a dziewczynka ręki nie wyciągnęła, popatrzyła na nią w milczeniu, odwróciła się i odeszła. No i ta lis była zdziwiona, dlatego że ma bardzo liczną rodzinę, tą dalszą rodzinę. Nie wiem nic o jej rodzeństwie, ale dalszą rodzinę ma, kuzynów, kuzynki, bardzo liczną, jak to bywa w rodzinach meksykańskich. I zawsze się wszyscy z nią bawili, cieszyli, w ogóle nie widziała żadnego problemu i nagle coś się stało. Ale widzi, tam stoi grupka chłopców i dziewcząt i podchodzi do nich i mówi: jak się macie? A oni patrzą na nią, patrzą milcząco i pojedynczo odwracają się i odchodzą. Potem w szkole było jeszcze gorzej. Także rodzice musieli przychodzić do każdej klasy z Nowym Rokiem i tłumaczyć, że ona nie jest chora, tylko ma taki pewien syndrom, pewien zespół, zespół genetyczny, który sprawia, że już od poczęcia, od urodzin, jej organizm nie wytwarza tkanki tłuszczowej. W niej nie ma w ogóle tłuszczu. Dlatego tak wygląda i taką ma twarz i całą postać. No i ci nauczyciele, dzieci jakoś się starali, ale nie bardzo im to wychodziło. Były jeszcze za małe, za mało dojrzałe. Dopiero w gimnazjum, gdy te dzieci w wieku lat 12, 13, 14, 15 już były dojrzalsze, tam znalazła dopiero prawdziwych przyjaciół spoza swojej rodziny. No ale wiecie, zdarzyło się coś. Ktoś ją nagrał, nagrywał i potem zmontował z tych nagrań, a wiecie, dzisiaj łatwo jest zrobić nagranie telefonem komórkowym. Dzisiaj podczas waszego występu też niektórzy filmowali wasz występ, a więc łatwo jest każdego nagrać, zmontować i na YouTube wrzucono film pod tytułem Najbrzydsza kobieta świata. I gdy ona to zobaczyła, a do tego tam były tak zwane posty, czyli ludzie reagowali: umrzyj wreszcie, obrzydliwa istoto. Trzeba zabić to ogniem. Zrób światu przysługę i przyłóż sobie pistolet do skroni. Jak coś takiego może pokazywać się ludziom? No więc była załamana, bo miliony, miliony ludzi to oglądało. Niektórzy tak reagowali. Rano się budzi i patrzy, a tam już w internecie piszą właśnie o niej jako o obrzydliwej istocie, która powinna umrzeć, a nie budzić się do nowego dnia. I co ona z tym zrobiła? Oczywiście nie chciała o tym słyszeć jako nastolatka. Chciałaby słyszeć, że jest zabawna, bo rzeczywiście ma poczucie humoru, że ma świetne włosy, bo rzeczywiście je ma. Włosy nie potrzebują tłuszczu, tkanki tłuszczowe, więc ma. No ale ten zespół sprawia, że nie może przytyć. I pomyślała sobie: no i co z tego? Prowadzę normalne życie. Zamiast jeść 5-6 razy dziennie, to jem co 15 minut, ale prowadzę normalne życie, a więc jestem normalną kobietą, normalnym człowiekiem. I to była zasługa moich rodziców, bo już pielęgniarki były przerażone, gdy ledwie się urodziła. Nie pokazały jej matce i ojcu, nie. Po prostu zrobili zdjęcie. Wtedy to były polaroidy, a więc zdjęcie, które się natychmiast wywołuje w aparacie. I dopiero terapeuci przyszli i delikatnie z mamą rozmawiali, z ojcem i przygotowywali ich na spotkanie się z córeczką, z upragnioną córeczką. Pokazali zdjęcie, wytłumaczyli i tak dalej, ale ona o tym nie wiedziała. Tylko miała zdjęcie u siebie w pokoju, gdy właśnie w szpitalu mama trzyma ją w rękach, patrzy na nią z promieniującą twarzą i się uśmiecha. I o tym pamiętała, to wiedziała, że zawsze była kochanym dzieckiem swoich rodziców. I cóż z tego, że mój organizm nie wytwarza tkanki tłuszczowej? Tylko kilka osób ma taką przypadłość o podłożu genetycznym. Ale przecież to jest coś pozytywnego. Ileż to ludzi się odchudza? Ileż to ludzi chciałoby wyglądać szczuplej niż wyglądają? Ileż płacą pieniędzy, żeby się odchudzić? A ja tego nie muszę robić, bo mój organizm właśnie tak to reguluje, że ja nigdy nie przytyję, a więc jest coś w tym pozytywnego. I postanowiła z tego pozytywnego zrobić swój oręż. Nie pisać do tych, którzy ten film zrobili, którzy pod tym filmem się podpisują i takie obrzydliwe rzeczy do niej kierują. Nie. Wtedy by się stała do nich podobna. Pomyślała sobie, nie. Ja wystąpię z propozycją obrony dla wszystkich uciskanych i prześladowanych. A w tym czasie się zdarzały, i się do dzisiaj zdarzają, samobójstwa dzieci. I właśnie się okazało, że spotkałam matkę chłopca, który miał 13 lat i był tak w szkole prześladowany, a wiemy, że można prześladować każdego z byle powodu, że nie wytrzymał i popełnił samobójstwo. Spotykała się później z innymi rodzicami takiej właśnie dzieci i postanowiła temu właśnie się sprzeciwić, żeby w szkole nikt nikogo nie dyskryminował z żadnego powodu. Albo płci, że jest dziewczynką, chłopcem, że tak wygląda, czy ma takie włosy, czy ma taki kolor skóry, czy wierzy w to, czy ma chodzi do kościoła, czy nie chodzi do kościoła, żeby to wszystko nie było powodem do dyskryminacji, bo człowiek jest w środku inny od tego, który jest na zewnątrz. To, co widzimy, to jeszcze nie jest to, kim jesteśmy, kim ktoś jest. A więc sobie wtedy postanowiła, że skończy uniwersytet, że napisze książkę i stanie się mówczynią motywacyjną, a więc kimś w rodzaju kaznodziei. Ona jest z rodziny ludzi wierzących i nie mówi z jakiego kościoła, ale ona chciałaby do wszystkich ludzi dotrzeć, a więc chciała występować i mówić. I mówi, że gdy jestem na podium w wielkiej sali, to nawet jestem chora, zmęczona, smutna, zaraz po wyjściu na scenę o tym zapominam. W innych okolicznościach, gdy poznaję nowych ludzi, jestem nieśmiała. Potrzebuję chwili, żeby się rozgrzać, żeby ich wyczuć. Ale gdy stoję przed tłumem, to żywię się energią tego tłumu. I nieważne, czy mnie słucha osób 10 czy 10 tysięcy. Na scenie czuję się pewna siebie i piękna. Bo każdy ma jakąś słabość, którą się stara przezwyciężyć. A moja opowieść ludzi inspiruje i pomaga. Mój wygląd i to, co robię i to, co mówię, ludzi zachęca. Bo kiedyś, gdy miałam lat 6, tata mnie zapytał, kim chciałabym być w przyszłości. A ja powiedziałam, że kelnerką. Dlaczego kelnerką? Bo ten zawód mi się kojarzył z obsługiwaniem ludzi, z pomaganiem im, A więc zawsze chciałam coś robić dla ludzi. Dlatego założyłam kanał na YouTube. Co tydzień publikuję nowe wideo. Pokazuję tę prawdziwą Liz ludziom. Nie brzydką, którą widzą, tylko tę fajną dziewczynę, którą jestem. Na początku nie miałam nawet porządnej kamery. Używałam tej wbudowanej w laptopa. I z czasem stało się to tak naturalne, że to stało się częścią mojego życia. I po 6 latach pracy jako mówczyni motywacyjna wygłosiłam słynne wystąpienie w pewnej instytucji w Teksasie. I to wystąpienie obejrzało 10 milionów ludzi. Wtedy sobie żartowałam, że każda przypadłość ma zalety. Na przykład moja to, że mogę jeść ile chcę i nigdy nie przytyję. A więc naprawdę jest wiele korzyści z bycia taką małą jak ja. Mogę się skulić na siedzeniu samolotu, zasnąć wygodnie. Gdy byłam dzieckiem, to mi rodzice kupowali ubrania dla lalek w sklepie z zabawkami. Teraz nadal kupują mi ubrania dla dzieci, a nawet wolę buty dla dzieci, bo są tańsze niż te dla dorosłych. A gdy nie widzę na jedno oko, to nawet jest to rzecz pożyteczna, bo gdy ktoś dla mnie jest nieuprzejmy, krzywi się, patrząc na mnie, to staję po jego prawej stronie i go nie widzę. Po prostu staję tak, że moje oko, to, które nie widzi, go nie widzi i spokojnie mogę dalej z nim rozmawiać. A więc zawsze są pozytywne strony tej sytuacji, zamiast się nad sobą codziennie użalać. Dlatego to, co mnie spotkało, używam jako paliwa. Nie wpadam w kompleksy, ale ludziom chcę powiedzieć, że dosyć zaczepek, nękania, wyzwisk, obśmiewania, szczucia. Wszyscy jesteśmy ludźmi, a ja po prostu jestem trochę mniejsza niż większość ludzi. No nie wiem, co Dawid myślał o sobie, gdy widział, że jego bracia są na wojnie, są dzielni, a on musi być z owieczkami. Ale on nie miał kompleksów z tego powodu. Czytamy, że dla niego było rzeczą normalną, gdy widział, że mu lew porywa owieczkę, no to się dobierał do lwa. I tak z lwem postępował, aż owieczkę mu odebrał. Podobnie robił i z niedźwiedziem. Nawet tam jest napisane bodajże, że tłukłem, prawda? A więc był dzielny i nie bał się tych groźnych zwierząt, dlatego że kochał owieczki. Też znamy historię, gdy poszedł zanieść trochę jedzenia w koszykach swoim braciom, gdy byli na froncie, a tam przychodzi i patrzy, że ten Goliat, ten olbrzym urąga wojsku Izraela i Bogu. Bracia mówią, po coś to przyszedł? Do domu wracaj, do swoich owieczek, nie twoje to miejsce. A on mówi, jak wy możecie słuchać tyle dni, jak on urąga Bogu Jahwe, Bogu Wszechmogącemu, Stworzycielowi. Co wy myślicie? I poszedł do króla, zaczął rozmawiać. Zgłosił gotowość, że się spotka i porozmawia z tym Goliatem. Król się wystraszył. Mówi, Dawidzie, jesteś chłopczykiem, jesteś młody. Nie jesteś ubrany w żadną zbroję. Masz tu, ubierz zbroję, weź hełm. Dawid tu przymierzył, mówi, ale to mi nie pasuje, to jest za sztywne, zdejmijcie ze mnie. I w swojej, no powiedzmy, że tunice, takim t-shircie, w krótkich spodenkach. Poszedł do potoku. W potoku wybrał takie gładziutkie, wyślizgane przez płynącą wodę kamyki. Włożył sobie do torby i przychodzi do tego Goliata i z nim rozmawia. I mówi mu, jak ty śmiesz naszego Boga obrażać? A Goliat go zlekceważył, no bo wiadomo, taka chłopina i to jeszcze takiej dziwnej urody, taki delikatny. I znamy dobrze tę całą historię. Ale Dawid tylko jeden kamyk wypuścił w imię Boga Jahwe. Ten kamyk, że był nie kulisty, lecz płaski, ostry, trafił prosto w czoło tego Goliata. Goliat sobie nawet i nie zasłonił przyłbicą czoła oczu, no bo przed kim? Przed tym maluchem tam stojącym? I spójrzmy, jak wielkiego ducha był Dawid. Jak małego ducha byli jego bracia, wspaniali, potężni żołnierze. Dlatego też i dzisiaj, gdy Bóg patrzy na nas, to mówi: Synu, daj mi Twoje serce. Daj mi samego siebie, tego, który jest w środku. Nie tego wystraszonego na zewnątrz, nie tego, który się sobie nie podoba, który się boi ludzi, nie. Daj mi tego w środku, bo ja widzę, co w Tobie jest. I spójrzcie, tutaj stoi papierowy kubek, ma jakieś napisy. I to mogą być różne kubki, i plastikowe, i takie, z napisami jakimi innymi, kolorowe, większe, mniejsze. Ale ja w tej chwili patrzę nie na kubek. Wy, siedząc, widzicie ten kubek, nic więcej. A ja tu stojąc przy stole i patrzę na kubek, ja patrzę do środka, czy jest tam jeszcze woda. I widzę, że jest woda, której wy nie widzicie. I mnie interesuje ta woda w środku, a nie ten kubek. I teraz biorę ten kubek do ręki i każdy myśli, pastor podniósł kubek do góry. Nie, ja do góry podniosłem wodę. Oczywiście dzięki temu kubkowi, ale ja wodę. I spójrzcie, teraz ja tę wodę piję. Ta woda teraz wpływa do mojego wnętrza. Ja nie jem tego kubka. Ten kubek papierowy mnie nie interesuje, teraz go odkładam. A potem po nabożeństwie go zgniotę i tam do kosza wrzucę. A woda jest we mnie. Dlaczego? Co to jest woda? Powiedzcie mi. No tak, dobrze, dobrze. H2O, czyli wodór i tlen. A ile jest tlenu? Ile jest wodoru? No tak, 2 atomy wodoru, 1 atom tlenu. To jest tlenek wodoru. A czy wiecie, że wodór jest pierwiastkiem chemicznym, który najczęściej występuje we wszechświecie, a też i na Ziemi? Wiecie czy nie wiecie? A czy wiecie, że w naszym mózgu jest prawie 80% wody? Też nie wiedzieliście? To ja wam później wyślę link, abyście sobie obejrzeli to, a też można przeczytać sobie spokojnie w różnych miejscach w internecie. A czy wiecie, że noworodek, gdy się rodzi, to ma aż 80% wody w sobie? A że dzieci mają teraz, gdy żyją, mają 75%, a dorosły człowiek ma do 70% wody? Dlatego też i mnie ta woda interesuje. Ja chcę, żeby ta woda się złączyła ze mną, żeby nie była w kubku papierowym, ale żeby była we mnie, żeby weszła do mojego krwioobiegu, do mojego mózgu. A więc Bóg patrzy na zawartość tego naczynia, tego kubka, którym jest nasz wygląd, nasza postawa, postura, nasza fizjonomia. Ten człowiek wewnątrz go interesuje. Dlatego on mówi: Synu, daj mi Twoje serce, daj mi samego siebie. Ja patrzę na to, co jest wewnątrz, w tym opakowaniu. Ludzie widzą tylko to, co ich oczy mogą utrwalić sobie i więcej nie mogą zobaczyć, nie są w stanie. Ale ja widzę więcej, dlatego że mam inną perspektywę. I właśnie ten pierwiastek najczęściej występujący we wszechświecie, Bóg Wszechmogący, chce się złączyć z pierwiastkiem, który jest w Tobie. Duch Boga Żywego chce połączyć się z Twoim i z moim duchem. Chcą razem się połączyć i być jedno, tak jak woda w tej chwili jest we mnie, którą przed chwilą wypiłem. I właśnie w jednym z kazań, które mamy w Księdze Dzieł Apostolskich, tam czytamy też i takie zdanie. Gdy jednak Bóg odrzucił Saulę, powołał im na króla Dawida, o którym też dał świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka według mego serca, który we wszystkim wypełni moją wolę. I gdybym zjadł ten papierowy kubek, on by we mnie nie przyniósł żadnej korzyści, a może nawet jakiejś straty. Gdy tę wodę wypiłem, ona się złączyła teraz z całym moim organizmem i ona razem ze mną wykonuje pracę pożyteczną dla mnie i dla ludzi. A więc Bóg szuka kogoś, kto się z Nim złączy. Będzie z Nim taki sam, połączy się. I znalazł sobie właśnie Dawida, bo w tej delikatnej, małej postaci był wielki człowiek. Bo nie to, co jest na zewnątrz, jest istotne, jest ważne, ale nieistotne. To, co wewnątrz, to jest dopiero prawdziwa istota. Prawdziwy ten, na kim Bogu zależy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że nas stworzyłeś na własne podobieństwo. Stworzyłeś nas dla siebie. I Panie, dziękujemy Ci, że żyjąc na tym świecie, tacy, jacy jesteśmy, każdy w swoim wymiarze, możemy być z Tobą połączeni przez krew Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego Słowo, przez wiarę, która w nas powstała i przez Ducha Świętego, który z nieba stąpił, w nas zamieszkał i łączy nas w jedno z wszechmogącym Bogiem. Panie, dziękujemy Ci za przykład, jaki mamy i w Dawidzie, ale i też w tej Lis, w tej młodej kobiecie, która od początku była odrzucona, ale jednak przez niektórych ludzi była przyjęta, a też i stała się dla wielu ludzi zachętą do tego, by Tobie zaufać i by widzieć dobre strony w naszym życiu, niezależnie od tego, jakie są okoliczności. Prowadź nas i błogosław w imieniu Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego. Amen.